Poranny gość Radia Zachód.
A porannym gościem Radia Zachód jest publicysta portalu zachod24.pl Krzysztof Chmielnik. Witaj, Janusz Rzeczkowski. Dzień dobry, panie redaktorze.
Witam, panie redaktorze.
Ponad milion przypadków zarażenia koronawirusem. Wczoraj ten milion został przekroczony. 53 tysiące ofiar w Polsce. Natomiast kiedy patrzymy na tę statystykę, to mamy 2946 przypadków zarażenia koronawirusem i 57 ofiar śmiertelnych. Od blisko dwóch tygodni na portalu zachod24.pl, naszym profilu na Facebooku, prowadzimy takie publicystyczne streamy, wieczorne rozmowy o sytuacji. Pan redaktor akurat zajmuje się tą statystyką, także tymi danymi. Co one nam w tej chwili mówią o postępie pandemii?
No, tak jak byłem jeszcze parę dni temu, nie chcę powiedzieć pełen optymizmu, ale w takim oczekiwaniu wreszcie pojawienia się światełka w tunelu, to po wczorajszym takim raptowym skoku to światełko zniknęło, zgasło. Ciągle jesteśmy daleko od zakończenia tego koszmaru i jakby wydaje się, że jeszcze musimy się uzbroić sporo w cierpliwość. Jedyną rzeczą, która jest pocieszająca, to jest to, że jednak relatywnie nie jest tych przypadków w Polsce tak dużo jak w gospodarkach czy w państwach silniejszych i teoretycznie sprawnie sobie powinny one radzić jak Polska z tymi przypadkami.
U naszych zachodnich sąsiadów chociażby tych zakażeń jest dużo więcej.
No tak, już przekroczyło 80 tysięcy.
Jak to wpływa tutaj na także nasze relacje? Granica zamknięta w rozumieniu konieczności odbywania kwarantanny dla wszystkich, którzy z Niemiec, także pracowników ze strefy przygranicznej właśnie, którzy powracają do kraju, to są rozwiązania w tym momencie i także w kontekście tych wzrostów konieczne.
No niestety konieczne. W gruncie rzeczy trzeba przyjąć na pierś jakby twarde fakty, że mniej więcej przełomu będziemy mogli się spodziewać po 40 kilku dniach od początku epidemii, czyli mniej więcej za jakieś co najmniej 2 tygodnie, może 3, bo w tej chwili jesteśmy w okolicach 20 któregoś dnia tej pandemii, licząc od setnego przypadku. Zatem no, czeka nas jeszcze co najmniej 2 tygodnie jakby dużej społecznej dyscypliny i takiego zwarcia szyków.
Czyli po świętach taka jest perspektywa, mniej więcej będziemy wiedzieli więcej.
No tak, mniej więcej to po świętach będzie, bo to prawda, mnie się wydawało, że to będzie bardziej optymistyczne, ale okazuje się, że tutaj żelazna logika tej pandemii jest taka, że to jest 40 parę dni. Włochy już właściwie im bardzo wyraźnie maleje liczba nowych przypadków i spodziewam się, że jeszcze dzień lub dwa i Hiszpania przegoni w ilości liczby potwierdzonych przypadków zarażenia Włochy i tam będzie się rozgrywał główny bój. No i następne w kolejce są Niemcy, chociaż tam wydaje się sytuacja powolutku już zaczyna się to wypłaszczać. Przy czym trzeba pamiętać, że Niemcy są przed nami, jeśli idzie o te statystyki jakieś 2 tygodnie.
Tak, to prawda, ja tylko podam twarde liczby. We Włoszech 115 tysięcy, ponad 115 tysięcy zarażeń, prawie 14 tysięcy ofiar. W Hiszpanii 112 tysięcy zarażeń, ponad 10 tysięcy ofiar, czyli to też... Tak, w Hiszpanii. W Niemczech 85 tysięcy prawie zarażeń i 1100 ofiar.
No tam mniej więcej przybywa 7 tysięcy dziennie, powiedzmy, 7-6, to w zależności od dnia. Także jeśli chodzi o proporcje, to tak trzeba to po prostu widzieć, że oni są w znacznie trudniejszej sytuacji. niż Polska, że tam już przypuszczam, o czym się nie mówi, bo media niemieckie inaczej na to reagują i społeczeństwo niemieckie inaczej na to pewnie reaguje, no, że tam już są bliscy nasycenia, jeśli chodzi o aspiratory, miejsca na ojomach i być może już, nie wiem, tak jak i Amerykanie zaczną budować jakieś polowe szpitale, tak jak w Berlinie, taki w tych halach, w których odbywają się targi turystyczne i Grüne Woche, tam też już szpital polowy się szykuje.
Teraz trochę o polityce, bo czas pandemii tak się złożyło w kraju, że pokrył się z czasem kampanii prezydenckiej, przygotowaniami do wyborów prezydenckich. Dziś Sejm ma się zająć kwestią ustawy, która i poprawek do niej, które regulują możliwość przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego, w pełni korespondencyjnego. Choć, jak wiemy, nie ma porozumienia w tej sprawie, przynajmniej w tym momencie. Już nawet nie mówimy o porozumieniu na linii rządząca większość i opozycja, ale także w samej rządzącej większości jest spór między Prawem i Sprawiedliwością a partią Jarosława Gowina, która chociażby dziś ustami jednego ze swoich czołowych polityków mówi, że wyborów 10 maja nie będzie i porozumienie nie zagłosuje za w pełni korespondencyjnym głosowaniem.
Wydaje mi się, że ja przynajmniej nie bardzo rozumiem tej determinacji, z jaką rząd dąży do tych majowych wyborów. Jakby nie sądzę, żeby PiS jakby do końca trwał w tej strategii. Wydaje mi się, że aż tak bardzo władza w Polsce nie jest zdesperowana, aby wbrew woli społeczeństwa robić te wybory.
To może chodzi o to, żeby pokazać siłę, żeby pokazać, że państwo jest w stanie obronić demokratyczne mechanizmy, także konstytucję, bo tutaj zapisy są twarde, również w czasie pandemii.
No tak, ale to musimy mieć świadomość, że konstytucja jest w gruncie rzeczy taką w pewnym sensie figurą retoryczną w tych dyskusjach politycznych i ona jest, już kiedyś o tym w radio mówiłem, że traktowana jest jak taki mop do wycierania sobie rozmaitych, że tak powiem, podpierania się jako pewnym argumentem w zależności od bieżącej potrzeby. To, że można wprowadzić nowe technologie do edukacji, do radia, telewizji, tak jak my się nimi posługujemy coraz częściej, również je można prowadzić być może do głosowania, tylko może to jest tak, że potrzebne są bardziej spokojne czasy i być może bardziej czytelny przekaz rządowy, a być może większy wpływ w mediach, bo to są rzeczy ze sfery inżynierii społecznej i tutaj państwo polskie nie dysponuje wszystkimi narzędziami, żeby mogło w sposób, jakby powiedzieć, skuteczny realizować przekaz.
No jak ktoś powie,
medialny.
Wybory w Bawarii zorganizowane, Korea szykuje się do wyborów, nie odwołuje tych wyborów, więc to są przykłady, które pokazują, że można.
No tak, tylko że chodzi o to, że z jednej strony mamy techniczne możliwości i pewną wolę polityczną, a z drugiej strony mamy opór społeczny i niezrozumienie, dlaczego ta operacja ma tak być przeprowadzona. Ja mam takie przekonanie, że świadomość konstytucji w Polsce jest bardzo mizerna i przyzwyczailiśmy się do tego, że politycy nadużywają słów demokracja, wolność, swobody obywatelskie i tak dalej.
Pytanie, czy jest świadomość związana z tym, czym jest wprowadzenie stanu wyjątkowego i że nas może być zwyczajnie na to nie stać, bo to generuje zupełnie nową sytuację, która sprawi, że podatki będą zawieszone, że firmy będą mogły występować o odszkodowanie do państwa. Konsekwencje takiego zawieszenia byłyby olbrzymie.
No więc właśnie my o tym mówimy, że społeczeństwo jest nie wyedukowane w bardzo wielu sprawach, także w sprawach ustrojowych. Już mówiliśmy o tym też wielokrotnie, że my w Polsce nie wydyskutowaliśmy i nie uzyskaliśmy konsensusu, jakim państwem chcemy być, dokąd zmierzamy, co jest naszymi najważniejszymi celami. To zawsze odbywa się na zasadzie takiego ad hoc działania i my mamy pewien problem z utożsamianiem się z państwem, z jego działaniami. Ja i tak jestem zbudowany społeczną dyscypliną związaną z tymi licznymi ograniczeniami. Natomiast gdzieś to, co robi opozycja w Polsce, no wykracza poza granicę, że powiem, czegoś, co można by nazwać propaństwowością. To, co się dzieje w mediach społecznościowych, ta ilość dezinformacji, przedwczoraj informacja, że Morawiecki podał się do dymisji, wczoraj informacja, że 13. emerytura będzie zawieszona i to krąży w mediach. Ludzie te bzdury powtarzają non-stop. I to jest tak, że my mamy wrogą agenturę w mediach, które celowo dezinformują.
Musimy kończyć, panie redaktorze.
To jest istotny problem.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem Polskiego Radia Zachód był publicysta portalu zachod24.pl. Dziś spotkamy się po godzinie 21 na fanpage'u Radia Zachód i zachod24.pl. Także zapraszam i dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia.
Jeszcze więcej publicystyki znajdziesz na www.zachod24.pl. Nowy portal opinii Radia Zachód.